Dwugodzinne spotkanie z muzyką i sportem to niedziela, drugi dzień sierpnia. Przy konsolecie Rafał Polacki, a przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. W ramach dzisiejszej audycji w sportowym rytmie przegląd najciekawszych wydarzeń tego weekendu w Wielkopolsce, a sporo się działo.
W pierwszej godzinie oczywiście omówimy bieżące wydarzenia. Najszerzej oczywiście awans Warty do piłkarskiej ekstraklasy po 25 latach. Od ćwierć wieku największy sukces w piłkarskiej historii Zielonych. Wrócimy rzecz jasna do tych piątkowych wydarzeń, ale pomówimy także o ciekawych wydarzeniach żużlowych, o wyścigach motocyklowych czy siatkówce plażowej. W drugiej części naszej audycji sporo o kajakarstwie w kontekście Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych, które w ten weekend odbyły się na poznańskiej Malcie, ale także w rozmowie z naszą wicemistrzynią olimpijską Martą Walczykiewicz z KTW Kalisz. Będzie także po raz pierwszy w tym sezonie nasz mini-magazyn Wielkopolskie Gole.
Do godziny 20 zapraszamy. Teraz zestaw najważniejszych informacji sportowej niedzieli. Rozpoczynamy od Formuły 1. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał bowiem wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartą rundę Mistrzostw Świata. Na torze Silverstone kierowca Mercedesa wyprzedził dziś Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla, a trzeci był reprezentant Monaco Charles Leclerc z Ferrari. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Jadący BMW M4 Robert Kubica zajął z kolei 14 miejsce w dzisiejszym wyścigu serii DTM na belgijskim torze Spa. Zwyciężył broniący tytułu Niemiec René Rast, kierujący Audi RS5. Broniący tytułu koszykarze Toronto Raptors pokonali Los Angeles Lakers 107-92 w najciekawszym rozegranym w nocy polskiego czasu meczu Ligi NBA. W czasie pandemii koronawirusa rywalizacja toczy się w zamkniętym ośrodku Disney World w Orlando. Obie drużyny należą do najlepszych w rozgrywkach wznowionych po bardzo długiej przerwie i mają już zapewniony awans do fazy playoff. Z kolei po prawie 5 miesiącach w Toronto i Edmonton wznowiono z kolei sezon w hokejowej lidze NHL. W najciekawszych spotkaniach Edmonton Oilers przegrali z Blackhawks Chicago 4-6, a Pittsburgh Penguins po dogrywce ulegli Montreal Canadiens 2-3. Skoro jesteśmy na lodzie, trzech polskich hokeistów po powrocie ze zgrupowania reprezentacji w Warszawie jest zakażonych koronawirusem. To Damian Kapica, ostatnio reprezentujący Barwi Krakowi, obrońca GKS-u Jastrzębie Arkadiusz Kostek i napastnik GKS-u Tychy Filip Komorski. W warszawskim zgrupowaniu, które trwało w drugiej połowie lipca, brało udział 34 hokeistów. Było to pierwsze spotkanie kadrowiczów z nowym trenerem reprezentacji Robertem Kalberem. Konrad Bukowiecki wygrał konkurs kulomiotów podczas lekkoatletycznego mitingu w Olsztynie. Wicemistrz Europy w ostatniej próbie uzyskał odległość 20 metrów i 51 cm. W Spale natomiast z bardzo dobrej strony zaprezentowały się chodziarki. Katarzyna Zdziebło dystans 5000 metrów pokonała w 21 minut, 34 sekundy i 30 setnych. To czwarty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki i drugi w tym roku na świecie. Dla Polaków najważniejszą imprezą będą Mistrzostwa Kraju, które w ostatni weekend sierpnia odbędą się we Wrocławku. Dziś się ciekawie także na żużlowych torach, m.in. dwa mecze ósmej kolejki Ekstraligi. W trwającym od 16.30 spotkaniu w Grudziądzu GKM podejmuje ekipę Włókniarza Częstochowa. Na razie goście minimalnie prowadzą 31-29. Kwadrans po 19.00 mecz Motoru Lublin z Betardem Spartą Wrocław. Zakończyło się spotkanie pierwszej ligi. Lokomotiv Dyneburg przegrał na własnym torze z Apatorem Toruń 39-51. Dzisiaj czekaliśmy także na żużlowe emocje na poznańskim Golęcinie, ale do nich nie doszło.
Bowiem mecz PSŻ-u z niemieckimi Wilkami z Wittstocka skończył się walkowerem dla gospodarzy. Trzech zawodników gości nie miało ważnych licencji. Zresztą sprawa ma nie jedno dno, bo i poznaniacy się nie popisali przy przygotowaniu toru. Szerzej o tym pomówimy w naszym żużlowym bloku jeszcze w tej godzinie.
Ale na pewno rozpoczniemy od piłki nożnej i awansu po 25 latach do ekstraklasy zespołu poznańskiej Warty. O tym już po piosence na dobry początek. Zapraszamy.
Radio Poznań.
I moglibyśmy śmiało dodać futbol na zielono. 25 lat czekali piłkarze poznańskiej Warty na powrót do Ekstraklasy. W końcu udało się. Wróćmy na moment do piątkowych wydarzeń. Przenieśmy się znów do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie na stadionie przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich decydowały się losy awansu w finale barażowej rywalizacji, w którym Warta spotkała się z Radomiakiem.
65. minuta, czy to będzie minuta, którą będziemy tutaj długie lata wspominać? To może być ważniejsza minuta od 25 lat w historii poznańskiej Warty. Zmaga się tutaj doping na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Kibice czują to absolutnie podniosłą chwilę, ten absolutnie wyjątkowy moment. Kupczak już przyczajony, Kupczak już spokojnie odlicza sobie kolejne kroki na linię bramkową. Oddelegowany, ubrany dziś ten gwizdo-czerwony kostium, Cezary Miszta, on będzie tam teraz skakał, robił pajacyki. Za chwilę usłyszymy gwizdek, za chwilę kopnie Mateusz Kupczak i czy wprawi w euforię tutaj tych 900 kibiców zgromadzonych na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. 66. minuta. Drodzy Państwo, zamknijcie oczy. Czy będzie za chwilę 1-0 dla poznańskiej Warty? Jeszcze czeka arbiter. Jeszcze nie daje sygnału. Teraz gwizdnął Mateusz Kupczak. Gol! 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 66. minuta. Wara prowadzi 1-0. To nic, że po dłoni Cezarego Miszty. Najważniejsze, że w siatce 1-0 dla Zielonych. Ależ tu jest szał radości. Ależ skaczą sobie obcy ludzie w ramiona. Jakby za nic mieli sobie zagrożenie epidemiologiczne. Oni w tym momencie fetują, że Warta jest o krok od awansu do Ekstraklasy. Bo prowadzi po tym rzucie karnym 1-0.
Ustawi tę piłkę oczywiście gracze z numerem 21. Mateusz Kupczak wtedy wyczuł jego intencję. Cezary Miszta. On pewnie chce teraz psychologicznie troszeczkę rozbić się piłkarza poznańskiej Warty. To zresztą stałe triki. Taka psychologia piłki nożnej. Czasami są nawet uczeni tego bramkarza. Czy znowu będzie taki taniec Cezarego Miszty? Ustawiona piłka 11 metrów. 4-metrowy rozbieg Mateusza Kupczaka. Wybiega za linię pole karnego sędzia Bartosz Frankowski. Słońce świeci nad Grodziskiem Wielkopolskim. Czy po raz kolejny jeszcze raz mocno zaświeci dla piłkarzy Warty? Kupczak rusza, strzela, gol, 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 2-0, drugi rzut karny, 2-0, warto, nie wypuść tej szansy, po 25 latach, są blisko, coraz bliżej, 83. minuta. Warta blisko piłkarskiego nieba. 30 listopada 1947 roku świętowali po raz ostatni Mistrzostwo Polski Warciarze. Potem w 50 roku spadali z Ekstraklasy. W 93 wracali. W 95 spadali. A teraz w 2020 31 lipca znowu mogą wrócić do piłkarskiej elity. I są już naprawdę o milimetry od tego piłkarskiego szczęścia, od tego piłkarskiego raju. Zieloni teraz wszyscy wiedzą na stadionie, że to chodzi o Zielonych ze stolicy Wielkopolski.
Już cała ławka rezerwowych poznańskiej Warty przygotowana do tego, by wbiec na boisko. Jeszcze uwaga, groźnie, jeszcze piłka w polu karnym poznańskiej Warty. Wybić ją jak najdalej. Wybijają poznaniacy, jeszcze Laskowski musi o nią powalczyć. Ależ niesamowite emocje w tych ostatnich fragmentach. Co się tutaj dzieje? Koniec! Koniec! Ostatni gwizdek! Czy to był ostatni gwizdek? Cała ławka rezerwowych już padła na boisko. Tak jest! Drodzy Państwo, poszły korki od szampanów. Witajcie zieloni w Ekstraklasie. Po 25 latach doczekali się. Całe pokolenia na to czekały, a oni tego dokonali. Ta armia Napoleona Tworka zaatakowała pierwszą ligę i ją po prostu zdobyła. Poszli jak po swoje. Wywalczyli to zasłużenie. Na przekór wszystkim wyrwali ten awans i mogą się teraz cieszyć. 2-0 w tym wielkim finale i ta feta będzie tutaj trwała.
Kompanie w szampanie, piłkarze poznańskiej Warty z wielką butelką szampana biegał ten bladziuteńki kierownik drużyny Karol Majewski, człowiek od pokoleń związany z poznańską Wartą, pamiętający te gry w Ekstraklasie do 95 roku. Na teraz fantastyczny taniec radości piłkarzy ubranych dzisiaj w białe koszulki i białe spodenki, ale oni dzisiaj wiedzą, że zrobili coś wielkiego dla zielonego klubu ze stolicy Wielkopolski.
Strzelają korki od szampana, jest euforia, jest duża radość w szeregach zielonych z Poznania. Po 25 latach Warta Poznań ponownie w piłkarskiej ekstraklasie za sprawą dwóch bramek z rzutu karnego Mateusza Kupczaka.
Historyczny awans. No myślę, że gdzieś tam jak są faule i sędziowie to gdzieś wychwycą, no to tak się akurat złożyło, że ten VAR pomógł, ale mi się wydaje, że te bramki wszystkie gdzieś tam chyba słuszne decyzje, dobrze sędziowie sędziowali, oceniali to też na VAR-ze dobrzy sędziowie, także na pewno to pomogło. Cieszymy się z tego, no w takich okolicznościach to zdobyliśmy. Dzisiaj nie tylko Kupczak strzelał, ale też przez cały sezon zespół walczył i grał i to Warta, cała Warta dzisiaj zrobiła awans i to historyczny, także będziemy się z tego długo, długo cieszyć.
Bramkarz zielonych Adrian Lis, to jest chwila, na którą pracowało się długie, długie miesiące.
Ruszyliśmy, były ogromne czasami problemy, bo na obóz pojechaliśmy dokładnie rok temu. No w okrągłym chyba w 15 ludzi. Gdzieś tam jeszcze jakieś tam doczepka juniorów i naprawdę to źle wyglądało. Płaśmy na ten Mielec. A kurde, no to coś później się stało, to no szapoba. No i to wiadomo, gdzieś tam później ta po pandemii to te turbulencje były, które całe szczęście wylądowaliśmy gładko, no i jesteśmy w Ekstraklasie.
Ale widzę, że wzruszenie po kolei wam odbiera mowę, oczy się gdzieś szklą, bo to naprawdę no życiowy sukces dla wielu z was, no to będzie pierwszy kontakt z Ekstraklasą.
No nie ukrywajmy, no jesteśmy też no, młodymi chłopakami, gdzie to dopiero to liźniemy. No to są marzenia nasze, tak? No to walczyliśmy, o to też walczymy na boisku, są też pieniądze do tego do zebrania. No i szapoba, no bo tylko tak naprawdę czterech ludzi było doświadczonych gdzieś tam, gdzie Trała kupić, gdzieś robili te awanse, czy Trała Puchar Polski, Mistrzostwo Polski. On to poczuł, my dopiero teraz to poczuliśmy na kościach, no teraz musimy co, odpocząć krótkie urlopy i przygotować się, bo kalendarz jest niejako, wiadomo, jest nieciekawy.
Bartosz Kieliba pamięta Wartę Poznań na czwartym poziomie rozgrywkowym i ten Bartosz Kieliba za chwilę będzie pamiętał także Wartę grającą w Ekstraklasie.
Kwestia paru dni, że to wszystko ogarniemy na spokojnie i będziemy wiedzieli, co my tak naprawdę zrobiliśmy, bo doskonale wszyscy wiemy, że zrobiliśmy, można powiedzieć, że przed sezonem coś z niczego. I chwała nam za to, chwała chłopakom, chwała całemu klubowi, że mimo pewnych problemów udźwignęliśmy to i jesteśmy w elicie.
Historia tych baraży absolutnie niesamowita. 3 gole strzeliliście, przy każdych pomagał VAR.
Po meczu z Termaliką gdzieś ukazał się artykuł VAR ta Poznań. I chyba doskonale po tym finale możemy też taki nagłówek do kolejnych artykułów dać, że to jest Warta Poznań. Ale wydaje mi się, że VAR gdzieś pomógł nam, ale gdzieś w tych wcześniejszych spotkaniach, które gdzieś tam przepaściliśmy bezpośredni awans, ten VAR przydałby się i nie wiadomo, jakby się to skończyło. Może byśmy awansowali bezpośrednio. Wydaje mi się, kontrowersyjne były te decyzje sędziowskie. W meczach barażowych pomógł nam i bardzo się z tego cieszymy, że był z nami.
Trener zielonych Piotr Tworek. Czuje się pan Napoleonem, który wprowadził tę zieloną armię swoją do Ekstraklasy?
Tak, muszę powiedzieć, że dzisiaj wygraliśmy wielką rzecz i ja się śmieję, bo ja mówię, że czy czuję się Napoleonem, bo przecież wiemy, że zespół mi sprezentował fajny taki portret, gdzie ja wśród moich chłopców, moich piłkarzy w tej czapce napoleońskiej, niewielkiego wzrostu, niewysokiego, takie skojarzenia, oni są bohaterami dzisiaj, oni to zrobili tak naprawdę i dzisiaj wywalczyli na boisku przez 90 minut. Wywalczyli swoje marzenia i niech się cieszą, niech ta radość będzie w nich cały czas, bo no, po to trenują, po to pracują.
Panie trenerze, muszę zapytać o jedno, jak pan to zrobił, obserwując po drugiej bramce Mateusza Kupczaka, cała ławka rezerwowych w zasadzie wbiegła na boisko, cieszyła się razem ze zdobywcą tego gola, a pan tylko pokazywał spokojnie, panowie, tu jest jeszcze 10 minut do dogrania.
Ogromnie buzowało, ale emocje, jeżeli będą kierowały trenerami, no to wtedy mecz się może wymknąć nam spod kontroli. My wiedzieliśmy, że jedna bramka mogła dużo zmienić i proszę zobaczyć, no, w 10 kończyliśmy.
wróciliśmy. Nie daj Boże, gdyby coś się wydarzyło, to zawsze końcówka i później dogrywka. Nawet sobie nie chcę wyobrażać.
Ostatnią osobą w klubie z Drogi Dębiński, która pamięta grę Warty w Ekstraklasie 25 lat temu, jest kierownik drużyny Karol Majewski. Po 25 latach ponownie pan tego dozna. Gry Warty na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wzruszenie.
Jest i to olbrzymie, mimo też strasznego zmęczenia po tym sezonie, najdłuższym w historii, chyba ponad rok trwającym. Nie wiem, nie mam słów, po prostu 25 lat czekam na to, żeby wrócić do Ekstraklasy i to się spełniło dzisiaj.
Wzruszony kierownik drużyny Zielonych Karol Majewski, on bardzo przeżywał tę rywalizację barażową, wcześniej także normalny sezon zasadniczy i wreszcie mógł szczęśliwie powrócić razem z zespołem z Drogi Dębińskiej do Ekstraklasy. Wiemy już, że Warta zbyt wiele czasu na oddech i odpoczynek nie będzie miała, gdyż rozgrywki ruszają już niebawem, 23 sierpnia w niedzielę. Zieloni rozegrają pierwszy po tym 25-letnim powrocie mecz w Ekstraklasie. Spotkają się w Grodzisku Wielkopolskim, bo podczas tej rundy jesiennej tam cały czas będą rozgrywać swoje spotkania z ekipą gdańskiej Lechii. My już teraz możemy Państwu zapowiedzieć, że oczywiście to spotkanie pierwsze po tak długim okresie nieobecności w Ekstraklasie na pewno na antenie Radia Poznań będziemy relacjonować. 23 minuty po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie jeszcze do piłki nożnej w ramach magazynu Wielkopolskie Gole wrócimy, ale to za mniej więcej godzinę. Niebawem przeniesiemy się na żużlowe tory.
See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
type. I got faith in your baby. I got faith.
Radio Poznań.
W PGE Ekstralidze w ten weekend odbywają się mecze ósmej kolejki. W piątek Falubas Zielona Góra na własnym torze pokonał Rowa Rybnik 57-33, a Fogo Unia Leszno pewnie pokonała dołującą w tym sezonie Stal Gorzów 55-35. 13 punktów i jednego bonusa do mety przywiózł niezawodny Rosjanin Emil Sajfudinow. 13 na koncie Bartosza Smektały, 10 punktów i dwa bonusy Piotra Pawlickiego. W najbliższy wtorek, 4 sierpnia o 20:30 zaległy mecz Włókniarza Częstochowa właśnie z leszczyńskimi bekami. Dzisiaj od 16.30 trwa spotkanie GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa. Wiem, że Wojtek to spotkanie śledzi. Jak sytuacja na torze w Grudziądzu?
Po 13 biegach nieznaczne prowadzenie gospodarzy 40 do 38.
O 19.15 powinno rozpocząć się spotkanie motoru Lublin ze Spartą Wrocław. W E-Winner pierwszej lidze w ten weekend czwarta kolejka w sobotę, czyli wczoraj w Bydgoszczy. Tamtejsza Polonia przegrała na własnym torze z Wybrzeżem Gdańsk 43 do 46. Duża niespodzianka w Gnieźnie. Tamtejszy Kar Gwarant Kapi Meble Bludex Start Gniezno przegrał niestety z Unią Tarnów 40 do 50. Najskuteczniejsi w drużynie z Gniezna byli Timo Lachti, który w 6 biegach zdobył 12 punktów, w 5 biegach 8 punktów przywiózł do mety Adrian Gała. No to posłuchajmy, co po tym spotkaniu mieli do powiedzenia menedżer startu Rafael Wojciechowski oraz kapitan drużyny i zdobywca 3 punktów jedynie Jurica Pawlicz.
Przede wszystkim na początek gratuluję drużynie z Tarnowa, bo była dzisiaj drużyną zdecydowanie lepszą i zasłużenie wygrała ten mecz. My musimy ten wynik przyjąć z pokorą. Tak naprawdę mogę dzisiaj jedynie pochwalić Marcela Studzińskiego, który pojechał powyżej moich oczekiwań. Reszta zawodników, można powiedzieć, no w kilku biegach mnie co najmniej zawiodła. No możemy gdybać, co by było. Po prostu dzisiaj lepszy dzień mieli Tarnowianie, to oni byli lepszą drużyną. I tak jak wcześniej powiedziałem, wynik przyjmujemy z pokorą, będziemy dalej pracować. Jakie wnioski z tego wyciągniemy? Mamy za chwilę spotkanie. Pewno bardzo dużo wniosków z tego wyciągniemy i mam nadzieję, że ten zimny prysznic nam się przydał, tak jak w zeszłym roku, bo po tym zimnym prysznicu w zeszłym roku było tylko lepiej i mam nadzieję, że w tym roku również będzie tylko lepiej. Myślę, że ta nerwowa atmosfera się troszeczkę wkradła. Zabrakło, myślę, koncentracji, ale także ta nerwowość w jakiś sposób się tutaj po jednej czy drugiej taśmie i po nieudanym początku spotkania wkradła. Później wydawało się, że jesteśmy w stanie to opanować, ale drużyna tarnowska okazała się drużyną klasową i trzymała tą przewagę do końca spotkania.
Po prostu idziemy od podstaw, że to jest sportem i nie trzeba być smutny, bo tak się to już po prostu nieraz dzieje i musimy poszukać przyczyny, w czym była. Na pewno porozmawiamy wszyscy razem. No jest jak jest, no po prostu przypasowało Tarnowianom tor, bardzo szybkie wiele ze startów, później było trochę ciężko coś zadziałać. Na ogół, a co do mnie, oprócz pierwszego biegu, no to takie złe ustawione w złą stronę. Na drugim już było dobrze, było widać. Na trzecim pękła oszka magnesu w silniku i ten zapłon się odwrócił i defekt. A w czwartym moim biegu fajka na świecy też pękła i co chwilę było, jechało, nie jechało, po prostu no, siła rzeczy martwe, jak się to mówi, i nie miałem wpływu, a czułem się bardzo dobrze. Nie wiem, nie odczułem, żeby przed zawodami była taka nerwowa, bo nikt nic tu nie trzymał nóż na gardle. Po prostu no, zawody jak zawody, z czego się to zrobiło tak nerwowo, naprawdę nie wiem, ale trzeba wyciągnąć wnioski, za 2 dni nowe zawody, nowy dzień, także idziemy do przodu.
Przypominam, porażka niespodziewana. Kar Gwarant Kapi Meble Budek Start Gniezno uległ na własnym torze wczoraj Unii Tarnów 40 do 50. Wczoraj także przegrał nasz drugi wielkopolski zespół w E-Winner pierwszej lidze. Arget Malesa Teżet Ostrowia uległa na wyjeździe Orłowi Łódź 38 do 52. 8 punktów i jednego bonusa przywieźli do mety Grzegorz Walasek, a także Adrian Cyfer. Jeszcze dzisiejszy wynik: Lokomotiv Dyneburg przegrał za Patorem Toruń 39 do 51. No to przechodzimy już do drugiej ligi żużlowej, która w ten weekend zainaugurowała nowy sezon piątkowym meczem Żetu Rzeszów z Kolejarzem Opole. Tam pewne zwycięstwo gospodarzy 59 do 31. Wczoraj Metelika Recycling Kolejarz Rawicz bardzo wysoko na wyjeździe przegrał z Wilkami z Krosna 26 do 64. 12 punktów przywiózł do mety dla drużyny z Rawicza Jamon Lindsay, a o dorobku punktowym pozostałych w ogóle żal wspominać niestety. No i do niemiłej niespodzianki doszło dziś w Poznaniu. Jak już mówiliśmy, mecz PSŻ z niemieckimi Wilkami z Wittstocka zakończył się walkowerem dla gospodarzy, bowiem aż 3 zawodników gości nie miało ważnych licencji. Zresztą sprawa ma i drugie dno, bo poznaniacy nie popisali się też przy przygotowaniu toru. Mimo zwycięstwa przy Zielonym Stoliku prezes Skorpionów Arkadiusz Ładziński nie był zadowolony.
Po to się przygotowaliśmy, tak naprawdę pracowaliśmy od kilku tygodni, żeby odbyły się te zawody, też te wszystkie obostrzenia sanitarne, ten reżim sanitarny, te wszystkie badania covidowskie i tak dalej, więc tego wszystkiego było mnóstwo. Tak się te zawody, zanim się zaczęły, to się skończyły i tak to właśnie niestety wyglądało. Niestety nie przejechano żadnego okrążenia na Golęcińskim torze.
Tak się zastanawiam, jak sami Niemcy do tego podchodzili, czy oni się zorientowali, że część zawodników jest bez ważnych licencji w momencie, kiedy sędzia zaczął papiery sprawdzać? Czy oni już mieli tę świadomość przyjeżdżając tutaj? Jak to wyglądało tak od kuchni?
Znaczy ja od kuchni nie wiem. Zawsze na drużynie, za drużynę odpowiada kierownik drużyny i oni powinni mieć wszystkie licencje. No, zabrakło tych licencji, no trudno, no takie rzeczy się zdarzają. Ja myślę, że to też była taka kwestia, że ponieważ to niemiecka drużyna, no może inne są pewnie wymagane rzeczy w lidze niemieckiej, a inne w polskiej, no i być może po prostu gdzieś tam czegoś może nie doczytali, no trudno, no na pewno szkoda, bo przyjechali kawałek drogi, no trudno.
Pojawiła się informacja, że na dniach macie poinformować, w jaki sposób te wejściówki na to dzisiejsze spotkanie zostaną ewentualnie przebukowane, tak?
Tak, musimy kolokwialnie mówiąc przegadać sprawę z naszym operatorem, firmą Roboticket, bo tam wszystkie bilety są kupowane, musimy po prostu to zrobić, będziemy chcieli je przebukowywać na inne mecze, zobaczymy, bo to jest trochę taki technicznych spraw, ale na pewno to zrobimy tak, żeby to było jak najlepiej dla kibiców.
I o jedną rzecz jeszcze także muszę zapytać, no bo pojawiły się głosy, że tor także nie był w najlepszym stanie. Wy się jako PSŻ Poznań z taką interpretacją zgadzacie, czy jednak uważacie, że wszystko było z nim okej, albo że byliście w stanie go do rozpoczęcia meczu doprowadzić do stanu, żeby było okej?
Tak, ten tor od samego rana coraz wyglądał lepiej. No, tu trzeba przyznać, że my dużo czasu na te treningi nie mieliśmy. To jest jedna sprawa. Ten tor jest jednak po skróceniu, po tym dosypaniu nawierzchni, po zmianie geometrii, więc on potrzebuje jeszcze dużo, dużo pracy, ale ten tor był równy, on był ładny, no oczywiście jeszcze trochę musieliśmy nad nim popracować, ale te słońce, które wyszło, to wszystko byłoby tak, że ten tor naprawdę byłby fajny.
Spotkanie PSŻ-tu Poznań z niemieckimi Wilkami z Wittstock miał komentować Wojciech Drusz na antenie jednej ze stacji komercyjnych.
Czekaliśmy na ten mecz długie tygodnie, przygotowałem się w sposób bardzo porządny i myślę, że materiałów miałem na 3 spotkania z góry. No i niestety, można powiedzieć, trochę się przepaliliśmy wszyscy, ale takie rzeczy się niestety zdarzają. Żużel jest jeszcze bardziej nieobliczalny niż piłka nożna, gdzie właściwie chyba tylko huragan mógłby spowodować przerwanie meczu. Tu, jak widać, dużo się dzieje nawet w parkingu i nie zawsze to cieszy. Właściwie ta sytuacja, która zdarzyła się dzisiaj, wszystkich nas bardzo zasmuciła.
Sroga lekcja dla Niemców, którzy gdzieś już na początku, przed swoim debiutem w polskiej lidze, muszą uczyć się spraw proceduralnych, no bo jednak, no mówiąc szczerze, to powinno być dopilnowane wcześniej, mówię o tych sprawach licencyjnych, prawda?
Obecny w Poznaniu przewodniczący GKSŻ-u, pan Piotr Szymański, mówił o tym, że były wytyczne, że były spotkania z szefem kolegium sędziowskiego, rozmawiano również z nim, więc Wittstock dobrze wiedział, co trzeba przywieźć, ale gdzieś tam popełniono prosty błąd, nie zabrano ze sobą dokumentów, które pozwoliłyby dzisiaj jechać. Zresztą, no problem był dzisiaj złożony, ponieważ tor miał też pewne mankamenty. Właściwie piłeczka szła w obie strony. Tutaj ten mecz stał pod dużym znakiem zapytania już właściwie od godziny 9.
No i właśnie, zanosi się na to, że i jedni, i drudzy ostatecznie od GKSŻ-u otrzymają solidne kary finansowe. Za to niedoszłe spotkanie.
Nie było dziś emocji na poznańskim Golęcinie, natomiast ciekawie było na torze Poznań, na który przeniesiemy już się za 4 minuty. Tam rozegrano pierwszą rundę motocyklowego Pucharu Polski. Szczegóły niebawem.
Please stop explaining. Don't tell me.
w ten weekend na Tor Poznań powróciły także motocykle podczas pierwszej rundy motocyklowego Pucharu Polski. Dyrektor zawodów Jacek Molik.
Jeździmy, bawimy się, jest po prostu fantastycznie. Cieszymy się niezwykle, że motocykle wróciły na Tor Poznań, że możemy trenować, możemy się ścigać. Chłopaki naprawdę i dziewczyny byli przygotowani do tego sezonu znakomicie i pandemia po prostu zepsuła nam, pokrzyżowała nam wiele szyków. Wiele startów międzynarodowych zostało odwołanych, także bardzo dużo zawodników, którzy normalnie jeżdżą tylko imprezy międzynarodowe, w tym razem pojawili się także i u nas, traktując to też jako trening, tak więc wszyscy są zadowoleni.
Jak to frekwencyjnie wygląda?
No jesteśmy ponad 100 zawodników, mamy zgłoszonych w 17 klasach, tak więc średnio jest bardzo dobrze, bym powiedział nawet. No zaniżają nam troszeczkę statystyki grupy Classic, ale to no niestety tak nam wyszło w tym sezonie, że Classiców jest trochę mniej, no ale proszę spojrzeć na tor w tym momencie w klasie Supersport 300. Mamy praktycznie 20 zawodników w torze, gdzie rywalizacja o pierwsze miejsce rozstrzyga się pomiędzy 7-8 zawodnikami, którzy walczą łokieć w łokieć. No jest to naprawdę ciekawe, jest co oglądać. Niestety żal nam tylko, że nie mogliśmy ze względu na obostrzenia wprowadzić publiczności. My jednak mamy troszeczkę mniej zawodników niż mieliśmy w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku na koniec sezonu mieliśmy już, udało nam się doprowadzić do ilości 140-150 zawodników na rundzie i to było fantastyczne po prostu. W tym roku niestety sport motocyklowy jest drogim sportem, nie jest to tylko pasja, ale także bardzo duże wyrzeczenia, zarówno rodzinne, jak i firmowe, więc mówię, przy tej sytuacji, która jest, ludzie jednak bardzo mocno zaglądają do portfela i nie ma takiej odwagi w inwestowaniu, jak była w zeszłym roku. Dlatego my odnotowaliśmy spadek, ale i tak jesteśmy z niego bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ mówię, no chłopcy doinwestowali motocykle przez okres zimowy i po prostu stali w blokach startowych. Teraz mieli okazję wystartować.
Miejsce pierwsze, Szymon Ruda.
Szymon Rudak, Sport 300.
Jak ten wyścig wyglądał z twojej perspektywy?
Z mojej perspektywy zaczął się bardzo inaczej niż podejrzewałem. Podejrzewałem powolną ucieczkę, a bardzo szybko wyprzedziło mnie chyba 4 czy 5 zawodników. No i w środku, na środkowych okrążeniach walczyliśmy o pozycję. Mój główny rywal już gdzieś tam był pierwszy. Myślałem w pewnym momencie, że już tak się skończy wyścig, ale tak naprawdę na przedostatnim okrążeniu zdobyłem znowu prowadzenie. Dziki znowu zabrał pierwsze miejsce na wyjściu na prostą, ale metr przed metą znowu go wyprzedziłem.
Był gut startów, no bo jednak to wasze pierwsze starty oficjalne po tej przerwie pandemicznej.
Był gut, aczkolwiek my trenujemy i startujemy i tak co jakiś czas praktycznie jak często się da, więc dla nas to bez różnicy. Chodzimy sobie, ale fajnie by było mieć przy sobie swoją rodzinę na torze.
You're gonna lose.
Za kwadrans, godzina 19 w audycji w sportowym rytmie. Po raz kolejny zmieniamy arenę sportowych wydarzeń. Byliśmy już na poznańskim Golęcinie, byliśmy też na torze Poznań, gdzie zmagali się motocykliści, a teraz przenieśmy się na poznańską Chwiałkę. Tam toczyła się podczas weekendu rywalizacja siatkarzy plażowych.
W ten weekend na basenie letnim Chwiałka, turniej Chwiałka Volley 2020, jeden z organizatorów Jacek Kubiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Trzy turnieje, bo są i panowie, i panie, oczywiście także miksty. Ilu zawodników, zawodniczek?
Łącznie mamy 160 zawodników i zawodniczek z całej Polski, a także również pary z zagranicy. Co roku mamy bardzo dużo chętnych do gry w naszym turnieju. Ten rok jest szczególny ze względu na epidemię koronawirusa. Tych zawodów jest zdecydowanie mniej. Zainteresowanie turniejem było ogromne. Listy męskie zamknęliśmy w niespełna jedną minutę, także cieszę się bardzo, że ludzie bardzo radośnie przyjeżdżają do nas, żeby grać w turnieju Chwiałka Volley.
To jakaś wyjątkowa atmosfera tutaj panuje, że nie było problemów frekwencyjnych, czy jeszcze jakieś inne czynniki?
Nigdy nie mieliśmy problemów frekwencyjnych. To jest piąta edycja turnieju Chwiałka Volley i zawsze te listy z powodzeniem zamykaliśmy. Tak naprawdę epidemia spowodowała, że spotykamy się w nieco innych warunkach, nieco innych okolicznościach, bo musieliśmy się dostosować do wymogów sanitarnych, aczkolwiek oczywiście bezpieczeństwo uczestników jest zawsze dla nas najważniejsze.
Mamy tutaj kilka boisk i rzeczywiście rywalizacja na każdym z nich trwa. No to też chyba fajnie świadczy o tym, że siatkówka plażowa w dalszym ciągu, jeśli chodzi o te letnie sporty, to jest w ścisłej czołówce.
Jest to piękna widowiskowa dyscyplina sportu. Ludzie przyjeżdżają z najróżniejszych zakątków Polski. Jeżeli mam na liście startowej parę krakowsko-cieszyńską, to jeżeli ktoś potrafi rano przejechać tyle kilometrów, żeby o 8 rano stawić się w Poznaniu na grę, to znaczy, że jest to coś, co naprawdę należy szanować.
Miała to na rękach Paulina Wiśniewska.
Adrian Nagaś i Agnieszka Krawczyk.
Zajęliście trzecie miejsce w tym turnieju. Najpierw muszę was zapytać o to, jakie macie wrażenia.
Wrażenia bardzo pozytywne. Turniej świetnie przygotowany, bardzo dobra organizacja i świetnie nam się grało. Przyjechałyśmy tyle kilometrów, ale było warto zdecydowanie.
No właśnie, a skąd jesteście?
Reprezentujemy Kraków.
Jak poziom tego turnieju?
Oj, poziom wysoki. Spodziewałyśmy się tego, dlatego byłyśmy bardzo pozytywnie nastawione, że będzie trzeba walczyć, no i tak też się stało.
Trzecie miejsce to zadowalający wynik, czy liczyłyście na trochę więcej?
Tak naprawdę po pierwszych naszych meczach liczyłyśmy na więcej. Wiedziałyśmy, że możemy dojść do tego finału i tam sprawić niespodziankę. Natomiast półfinałowy mecz niestety nam nie wyszedł. Tak jak chciałyśmy, przegrałyśmy 2-1 po tiebreaku. No i już trzecie to taki tak naprawdę mecz na pocieszenie.
Trochę kilometrów przejechałyście, żeby tutaj przyjechać. Co was przekonało, żeby jednak Poznań odwiedzić w ten weekend?
Piękna pogoda, piękne miasto i turniej świetnie przygotowany, zareklamowany w internecie. To też sprawiło, że zdecydowałyśmy się przyjechać tutaj, a nie pojechać na plażę Open do Kołobrzegu. Tak, świetna organizacja i właśnie opinie z wcześniejszych lat to na pewno bardzo duży plus i pozytyw tego turnieju. Like a hurt, lost, and blind, oh, oh.
ostatnim okresie na antenie Radia Poznań w naszych sportowych audycjach sporo czasu poświęcamy na wielkopolskich rugbystów, ale trudno się dziwić, to jest czas sukcesów przedstawicieli tej dyscypliny w naszym regionie. Przypomnijmy, Sparta Jarocin awansowała do Ekstraligi, zespół Poznani m.in. wywalczył Mistrzostwo Kraju w siódemkach, a trzecią siłą wydaje się być w ostatnim okresie ekipa Tytana Gniezno. Krzysztof Ratajczak rozmawiał z grającym trenerem tego zespołu, Robertem Bosiackim.
Jak sobie radzi rugby w Gnieźnie? Bo wiadomo, że tutaj w Poznaniu jest kilka zespołów, ale jeżeli chodzi o tę kolejną siłę, to właśnie ekipa z Gniezna. Jak to się zaczęło i jak to trwa?
To ja może bym powiedział szerzej, teraz pytanie powinno być rozszerzone, jak się ma rugby w Polsce. Myślę, że nie tylko czeka nas kryzys gospodarczy, ale również kryzys sportowy jako sport, a rugby jest niestety w Polsce na szarym końcu ogólnie rywalizacji sportowej, więc my mamy swoje problemy, każdy ma swoje problemy, ale staramy się ruszać z powrotem z miejsca niestety. I też pokazuje to ten turniej, gdzie sporo drużyn nie przyjechało, bo miało też swoje problemy. Nie było jasno określone też warunki uczestnictwa i będziemy chcieli nowy sezon rozpocząć jak gdyby nigdy nic, ale wiemy, że to będzie niemożliwe.
Skąd rekrutują się zawodnicy Tytana Gniezno? Wszyscy z Grodu Lecha, czy też gdzieś z innych ośrodków również?
Znaczy generalnie z nich samo się nic nigdy nie dzieje. My wykonujemy jakąś swoją pracę naborową i staramy się angażować dzieci głównie w szkołach, ale prowadzimy szeroki zakres naborów. Oczywiście wystarczy do nas napisać na mediach społecznościowych, Twitter, Instagram, mail, czy każdy inny środek kontaktowy i oczywiście staramy się adoptować w każdym wieku zawodników. Nie jest to łatwe, nie jest łatwo zachęcić teraz młodzież do uprawiania sportu. Staramy się to robić i myślę, że przynajmniej takie jest moje marzenie, żeby w przyszłości był silny ośrodek wielkopolski, a później od dołu będzie się kształtowało całe polskie rugby.
Mecze te w Gnieźnie rozgrywacie na jakim boisku, na jakim obiekcie?
Przy ulicy Strumykowej w Gnieźnie. To są obiekty teoretycznie klubu sportowego Mieszko, piłkarskie, ale my jak najbardziej żyjemy w symbiozie i uzupełniamy się, więc to jest bardzo nowoczesny obiekt, chyba jeden z najnowocześniejszych w Polsce, więc zapraszamy serdecznie.
6 minut pozostaje do godziny 19:00. Zbliżamy się zatem do końca pierwszej części naszej audycji. Po godzinie 19:00 w audycji w sportowym rytmie sporo o kajakarstwie w kontekście Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych, które odbyły się w ten weekend na poznańskiej Malcie, ale także w rozmowie z naszą wicemistrzynią olimpijską z KTW Kalisz Martą Walczykiewicz. Będzie także pierwszy w te wakacje nasz mini-magazyn Wielkopolskie Gole, a także o piłce ręcznej z Gniezna. To wszystko do godziny 20:00. Warto być z nami także po 19:00. We'll be right back.